Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O potrzebie zachowania katolickiej tożsamości uczelni kościelnych przypomniał kardynał Grocholewski w 20-lecie dokumentu Jana Pawła II na ten temat.
Słynne policyjne polowanie na pedofilów w siedzibie prymasa Belgii okazało się bezprawiem.
Pielgrzymkowy szczyt trwa na Jasnej Górze.
14 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Próbę czasu przetrwają tylko te uniwersytety katolickie, które zachowają swoją tożsamość, powiedział kardynał Zenon Grocholewski amerykańskiej agencji CNA. Okazją do wywiadu była przypadająca jutro 20. rocznica konstytucji apostolskiej Jana Pawła II ex corde ecclesiae. Papież przypomniał w niej o charakterze i zadaniach kościelnych uczelni. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej wyznał, że wciąż docierają do niego słuszne skargi na sprzeniewierzanie się katolickiej tożsamości kościelnych uniwersytetów. W jego przekonaniu uczelnie takie tracą w ten sposób na wartości, pospolicieją i przestają być zdolne do udziału w dialogu kultur. Nazywanie ich katolickimi jest kłamstwem i hipokryzją, podkreślił Purpurat. Tę tendencję konstytucja Jana Pawła II miała powstrzymać. Ponadto, jak zauważył kardynał Grocholewski, stała się ona dokumentem fundacyjnym dla kilkuset wyższych uczelni, które od tamtego czasu zostały założone, głównie w krajach postkomunistycznych i w Afryce.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych katolickie podstawówki i szkoły średnie poddawane są kontroli pod kątem tego, czy zachowują swą katolicką tożsamość i czy ich działalność edukacyjna odbywa się zgodnie z nauczaniem Kościoła. Kontrole prowadzone są w 9 amerykańskich stanach i na wyspie Guam. Związane jest to z nowymi kościelnymi przepisami regulującymi przyznawanie przez episkopat akredytacji placówkom katolickim na poziomie podstawowym i średnim.
Zachowanie katolickiej tożsamości jest trudniejsze w szkołach średnich niż podstawowych. Niektórzy nauczyciele tych szkół, uważając siebie za profesorów akademickich, jeśli chodzi o swobodę nauczania, zatracają perspektywę wiary, powiedział William Kierer, odpowiedzialny w przeszłości za edukację katolicką w Kalifornii. Stwierdził on także, że szkoły katolickie nie mają sensu istnienia, jeśli nie przekazują wiary i wartości chrześcijańskich. Wszystkie placówki edukacyjne w 9 stanach są obecnie poddawane 3-dniowym wizytacjom komisji akredytacyjnej. Szkoły zostały zobowiązane do przedstawienia członkom komisji dowodów potwierdzających, że ich działalność edukacyjna odbywa się zgodnie z nauczaniem Kościoła. Ponadto komisje spotykają się z rodzicami, nauczycielami, uczniami i administratorami szkół. Zgodnie z nowymi przepisami szkoły muszą wykazać także, że używają symboli religijnych, sprawują sakramenty święte, a także, że przesłanie Ewangelii jest aktywnie włączane w całościowe nauczanie przez personel szkolny. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Odwróciły się losy głośnego dochodzenia przeciwko episkopatowi Belgii w sprawie rzekomego tuszowania przypadków molestowania nieletnich. Spektakularna rewizja prymasowskiej siedziby w podbrukselskim Mechelen była niezgodna z prawem, donoszą dziś na pierwszych stronach wszystkie belgijskie dzienniki. Prokuratura, a za nią sąd apelacyjny stwierdzili, że dochodzenie było prowadzone niezgodnie z prawem, sędzia śledczy przekroczył swoje kompetencje i nie miał podstaw do przeprowadzenia spektakularnej rewizji w Mechelen. Przypomnijmy, że 24 czerwca zatrzymano na 9 godzin cały belgijski episkopat z nuncjuszem. Przeszukano prymasowskie biura oraz prywatną rezydencję byłego prymasa kardynała Gottfrieda Danelsa, rozbito groby jego dwóch poprzedników, a także zarekwirowano całą dokumentację niezależnej komisji, która gromadziła zeznania ofiar nadużyć seksualnych w kościele, gwarantując im pełną poufność.
Choć decyzja o nieprawidłowościach w śledztwie zapadła wczoraj rano, wszelkie informacje na ten temat pochodzą jedynie z przecieków. Obwiniony sędzia śledczy Wim de Troy skorzystał bowiem z przysługującego mu prawa i poprosił o utajnienie orzeczenia. Wzbudziło to wielką konsternację mediów, które do tej pory mogły liczyć na bardzo dobrą współpracę z sędzią de Troyem. Dzięki temu rewizja w kościelnych biurach stała się wielkim medialnym spektaklem. Ogłuszające milczenie wymiaru sprawiedliwości, takim tytułem na pierwszej stronie opatrzył dziś tę sprawę liberalny dziennik Le Soir.
Brukselska gazeta zauważa, że orzeczenie sądu apelacyjnego kończy w istocie dochodzenie, ponieważ sędzia de Troy musi zwrócić zarekwirowaną dokumentację. Zakończenia sprawy w taki sposób nie jest zadowolona strona kościelna, choć to właśnie ona wnioskowała o stwierdzenie nieprawidłowości. Episkopat chce, aby dochodzenie było dalej kontynuowane i by wykazało winę bądź niewinność kościoła. Inaczej będzie się mówiło, że śledztwo zostało przerwane, ponieważ uniemożliwiono kontynuowanie dochodzenia, stwierdził adwokat episkopatu Fernand Keller. Podkreślił on przy tym, że Kościół chce jedynie, aby dochodzenie prowadzono zgodnie z prawem.
Przeciwko belgijskiemu wymiarowi sprawiedliwości wystąpiły też ofiary molestowania, których poufne zeznania zostały zarekwirowane przez sędziego de Troya. Ich adwokat w trybie pilnym złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Belgijskiemu państwu zarzuca arogancję względem ofiar i nieinformowanie ich o przebiegu śledztwa, a w szczególności o wczorajszym orzeczeniu sądu apelacyjnego.
Międzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna STEZE świętuje dziś dwie ważne rocznice. Pierwsza z nich to 70-lecie istnienia. Druga okoliczność to 5. rocznica śmierci brata Rogera. Zmarł on w wyniku ran, jakie zadała mu psychicznie chora kobieta podczas wieczornej modlitwy.
Brat Alois, następca brata Rogera, otrzymał z tej okazji bardzo wiele listów od przedstawicieli kościołów. Papież Benedykt XVI napisał: dziś, kiedy już przebywa w wiecznej radości, brat Roger nadal do nas mówi. Patriarcha Bartłomiej z Konstantynopola skierował takie słowa: dzięki bratu Rogerowi i braciom Teze stało się prawdziwym centrum, miejscem zbliżenia i spotkania. A w liście patriarchy Moskwy i całej Rusi znajdujemy następujące świadectwo. Spotykając kilkakrotnie brata Rogera, za każdym razem dostrzegałem, jak dobrze znał on i rozumiał tradycję starożytnego Kościoła i do jakiego stopnia Słowo Boże i dzieła ojców Kościoła były u podstaw jego osobistego doświadczenia duchowego. Swoje listy przysłali również m.in. sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów oraz sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Z Paryża dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Kolejnych 6 kubańskich opozycjonistów niebawem odzyska wolność, poinformował o tym w Hawanie rzecznik episkopatu Orlando Marquez. Podobnie jak 20 innych więźniów politycznych, których zwolniono w ubiegłym miesiącu, zostaną oni przewiezieni bezpośrednio na lotnisko, skąd razem ze swymi rodzinami odlecą do Hiszpanii. Nie jest wykluczone, że dokona się to już w przyszłym tygodniu.
W sumie kubańskie władze mają zwolnić 52 osoby więzione od 2003 roku za działalność opozycyjną. Porozumienie w tej sprawie wynegocjował z prezydentem Raulem Castro arcybiskup Hawany kardynał Jaime Ortega we współpracy z hiszpańską dyplomacją. Dysydenci zachowali prawo powrotu na wyspę, choć reżim Castro nadal uważa ich za zdrajców i najemników amerykańskich, którzy zostali słusznie skazani na długoletnie wyroki za działalność kontrrewolucyjną.
Chile modli się za górników od ponad tygodnia uwięzionych w kopalni złota na pustyni Atacama na północy kraju. Do tragedii doszło 6 sierpnia, kiedy to na głębokości 300 metrów zawalił się chodnik, odcinając 33 osoby pracujące na przodku. Ich stan jest nieznany. Bezpośrednią pomoc uniemożliwił kolejny zawał, tym razem szybu wentylacyjnego. Obecnie ekipy ratownicze starają się zlokalizować ewentualne nisze, gdzie mogli schronić się górnicy oraz dostarczyć im powietrza, wody i żywności.
Chilijski kościół zorganizował w całym kraju tzw. łańcuch modlitwy za uwięzionych pod ziemią i za ich rodzinę, które jednocześnie otoczono opieką. Szczególnym dniem modlitw był 10 sierpnia, wspomnienie świętego Wawrzyńca czczonego tam jako patrona górników. Zwracano przy tym uwagę na upłakany stan bezpieczeństwa w chilijskich kopalniach. Obecnie, kiedy gwałtownie maleją szanse na znalezienie w rejonie zawału kogokolwiek żywego, musimy być tym bardziej zjednoczeni na modlitwie, stwierdził arcybiskup Santiago de Chile kardynał Francisco Javier Errázuriz.
Na Haiti wciąż trwa pierwsza faza pomocy ofiarom tragicznego trzęsienia ziemi, przypomniał o tym nuncjusz apostolski w tym karaibskim kraju. Arcybiskup Bernardito Auza przyznał, że w Port-au-Prince nadal panuje chaos i o normalizacji sytuacji po katastrofie nie można na razie mówić. Zniszczenia są gigantyczne. Sama infrastruktura stolicy jest w 70% zrujnowana. Ludzie nadal są w szoku. Życie parafialne uległo rozproszeniu w związku z wędrówką poszkodowanych w poszukiwaniu schronienia po tragedii. Ponad połowa budynków kościelnych znikła z powierzchni ziemi, dodał arcybiskup Auza.
Watykański dyplomata przypomniał, że dopiero w przyszłym roku rozpocznie się odbudowa kościołów. Obecnie priorytetem jest pomoc humanitarna dla ofiar kataklizmu. Jego zdaniem wiele wysiłków związanych z planami odbudowy rozbija się o problem korupcji. Mentalność ta jest szeroko rozpowszechniona i nie zniknęła wraz z trzęsieniem ziemi. Arcybiskup Auza przyznał, że drugim ważnym dla kościoła priorytetem jest odbudowa struktur szkolnictwa katolickiego. Przed tragedią zaspokajało ono ponad połowę potrzeb w tej dziedzinie na Haiti. By odtworzyć bazę szkolną, konieczna jest jednak solidarność międzynarodowa i przypuszczalnie wiele lat odbudowy.
Około 30 tysięcy pieszych pielgrzymów dotarło już dziś na Jasną Górę, a to nie wszystkie grupy, bo wejścia kompanii potrwają do późnego wieczora. Przybyli żołnierze, strażacy, rodziny, studenci i kilkanaście diecezjalnych pielgrzymek. Po 15 rozpoczęło się powitanie warszawskiej pielgrzymki pieszej.
W czasach komunistycznych, kiedy pielgrzymowanie było zakazane, to właśnie warszawska była jedyną, która nie uległa reżimowi i wyruszała do Częstochowy. To od Paulinów wielu obecnych przewodników uczyło się pielgrzymki, stąd jej nazwa – Matka Wszystkich. W tym roku ze stolicy przyszło ponad 7 tysięcy osób. Pielgrzymka kończy 3-letni okres przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu 300-lecia wędrowania, przypomniał ojciec Albert Oksiencki, kierownik pielgrzymki.
Ta sama ciągłość pokazuje, że jest w tym dzieło Boga i to jest element, który nas prawie, że onieśmiela, bo wchodzimy w ślady tylu pokoleń pątników, którzy tę drogę przemierzali nie tylko fizycznie, ale także duchowo.
Przeżycia duchowe jasnogórscy pielgrzymi będą mogli dopełnić wrażeniami artystycznymi. Dziś i jutro, późnym wieczorem, zostanie zaprezentowany musical Credo, przygotowany przez młodzież z międzynarodowej wspólnoty Cenacolo. Poprzez pracę i modlitwę niesie pomoc młodym ludziom z problemami uzależnień. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
O wielkim polskim misjonarzu Afryki, kardynale Adamie Kozłowieckim, opowiadać będzie najnowszy film w reżyserii Rafała Wieczyńskiego. Produkcja dokumentalnego obrazu o jezuicie pracującym ponad 60 lat w Zambii ma uświetnić obchodzoną w przyszłym roku jego setną rocznicę urodzin.
Chodzi nam oczywiście o ocalenie od zapomnienia znowu, ale też o tworzenie tej niezwykłej osobowości. Człowiek, który spędził wiele lat w obozach koncentracyjnych, 4 lata w Dachau, kiedy miał do wyboru, czy jechać po wojnie już na placówkę do Stanów Zjednoczonych. On jako najmłodszy stwierdził, że jemu nie wypada odmówić, on pojedzie do Rodezji na zaniedbaną placówkę misyjną. Te doświadczenia w Dachau, tam gdzie się nauczył radzić sobie w bardzo trudnych sytuacjach, widział wielkość i sam w sobie ocalił tak silną wiarę, że stwierdził, że jedzie. Więc to wszystko wskazuje na tak wyjątkową osobowość, która znowu może być przykładem. Zdjęcia będą robione oczywiście w Afryce, w Polsce, w Ukrainie, we wszystkich tych miejscach, którymi był ksiądz kardynał związany.
Pamięć o kardynale Kozłowieckim kultywuje fundacja jego imienia Serce bez granic, działająca w rodzinnej miejscowości Purpurata, Hucie Komorowskiej. Ona też obok innych rocznicowych inicjatyw wyszła z pomysłem realizacji filmu o wielkim polskim misjonarzu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.